Dzień dobry, witam panią poseł.
Dzień dobry.
Zacznijmy tę naszą rozmowę od wypowiedzi Donalda Trumpa, szeroko komentowane te zdania. Przypomnijmy, opowiedział podczas jednego z przedwyborczych spotkań, że prezydent dużego kraju zapytał go, czy USA obroniłyby ten kraj przed agresją ze strony Rosji, gdyby ten, w cudzysłowie, nie płacił wystarczających pieniędzy na obronność. Odpowiedziałem, nie, nie broniłbym was, a nawet zachęcałbym, żeby robili, co im się podoba, musicie płacić rachunki. To są słowa kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i wielu komentatorów uważa, że ta wypowiedź to jest wprost podważanie artykułu 5 traktatu powołującego NATO, czyli tego artykułu o kolektywnej obronie, owego sławnego jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Mamy się czego obawiać?
Myślę, że może Polska, zwłaszcza, że wydatki w naszym kraju sięgają 4% PKB, więc realizujemy wszystkie postanowienia Paktu Północnoatlantyckiego. Nie musimy się obawiać, natomiast ogólnie rzecz mówiąc jest to pewnie sformułowanie, które delikatnie mówiąc można nazwać niefortunnym, ale też rozumiemy intencje Trumpa, bo wiemy, że chce jednak zmobilizować wszystkie kraje członkowskie NATO do tego, by aktywnie włączały się w realizację ustaleń, a te ustalenia mówią o tym, że każdy kraj członkowski przeznacza co najmniej 2% PKB na zbrojenie. I wiemy, że tak jak powiedziałam, Polska przeznacza prawie 4%, kraje nadbałtyckie też mocno ponad 3%, Słowacja całkiem sporo przeznacza, także ponad 2% swojego PKB. Natomiast no dużo gorzej to wygląda w przypadku Niemiec, bo tam zaledwie 1,4%. A zatem na pewno jest to wyzwanie skierowane zwłaszcza do takich jednak dużych państw, które te zobowiązania Paktu Północnoatlantyckiego nieco, powiedzmy, traktują inaczej albo lekceważą. A wiemy, że sytuacja w kontekście zagrożenia ze strony Rosji jest duża.
Ja pytam o to właśnie też w kontekście tego zagrożenia ze strony Rosji, bo nawiązują komentatorzy też do prezydentury Donalda Trumpa, kiedy gdzieś tam pojawiały się takie sygnały, które mogły być odbierane jako te mówiące o tym, że NATO się nie sprawdza, że NATO trzeba rozwiązać. Do tego teraz komentatorzy wracają. No i tutaj jest też rozumiany przez nich pewnie ten kontekst tej wypowiedzi jako pewne niebezpieczeństwo tego, co może się stać.
No to ja myślę, że tutaj Trump może nie działałby w kierunku jakby rozwiązania struktur natowskich czy wystąpienia Stanów Zjednoczonych ze struktur natowskich, bo tego nie wiem, jakie są jego rzeczywiste intencje. Natomiast rzeczywiście można to wiązać z jego całą strategią postępowania dotyczącą jakby skupienia się Stanów Zjednoczonych na problemach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych i jakby zrezygnowania z tej roli trochę żandarma, który odpowiada za pokój na świecie i pewną równowagę sił. A wiemy, że no jednak rola Stanów Zjednoczonych w tym zakresie jest ogromna. I myślę, że on działa zwłaszcza w kampanii w takim trybie trochę prowokacyjnym, właśnie po to, ażeby u przywódców państw świata wywołać pewną refleksję, bo rzeczywiście trzeba diagnozować tą sytuację jako bardzo niebezpieczną. Wiemy, że obok konfliktu na Ukrainie mamy bardzo niebezpieczną sytuację na Bliskim Wschodzie, która w zasadzie rozwija się w kontekście zaangażowania kolejnych krajów w konflikt zbrojny. Pewne napięcia występują także na Dalekim Wschodzie, a więc myślę, że rzeczywiście mamy powody do tego, aby baczyć na to, co dzieje się z procesem budowania bezpieczeństwa, zwłaszcza w naszym kraju i w Europie. I no, obawiam się, że decyzje o tym, żeby stworzyć na przykład siły zbrojne Unii Europejskiej, niestety, no ale nie mają szans większych na realizację w kontekście tego, że zagrożenia są tu i teraz. Natomiast ten proces na pewno wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, co do których wiemy, że skoro nie można przeznaczyć 2% PKB na realizację postanowień Paktu Północnoatlantyckiego, to czy jest w stanie inny kraj europejski przeznaczyć kilkakrotnie więcej na ten ten cel, mam wątpliwości.
No, potencjał Stanów Zjednoczonych jest poza dyskusją, jeżeli chodzi o sferę militarną, to też musimy w tym kontekście przypomnieć. Pani poseł, w jaki sposób rozwiązać, czy da się rozwiązać problemy rolników? Dzisiaj wznowiony został protest na przejściu w Medyce, wcześniej w ubiegłym tygodniu kilkugodzinny protest w całym kraju, skierowany tym razem przeciw napływowi produktów z Ukrainy i zapisom Europejskiego Zielonego Ładu. To jest oczywiście skomplikowany problem, bo dotyczy z jednej strony sytuacji rynku wewnętrznego, z drugiej strony konieczności pomocy dla Ukrainy, zagadnień na styku Polska, Ukraina, Unia Europejska. Jak go rozwiązać? Bo cała sprawa toczy się tak mniej więcej chyba już od około 2 lat, jeżeli chodzi o tą kontrolę napływu produktów z Ukrainy, a rolnicy dalej, że tak powiem, w tym kierunku mają swoje zdanie i wznawiają protest.
Sprawa jest skomplikowana, bo jakby do tej kwestii napływu towarów z Ukrainy, produktów rolno-spożywczych, dołączyła jeszcze sprawa Zielonego Ładu i konsekwencji dla rolnictwa. A tutaj wiemy, że protestują rolnicy z wielu krajów zachodniej Europy, także co się do tej pory praktycznie nie zdarzało. I rzeczywiście problem jest złożony. Ten pierwszy problem dotyczący napływu towarów z Ukrainy, no przypomnę, że jakby w założeniu pierwotnym było tak, że Komisja Europejska stworzyła i zobowiązała Polskę do stworzenia korytarzy solidarności, które miały służyć do tego, ażeby produkty rolno-spożywcze mogły bezpiecznie, sprawnie docierać do krajów przeznaczenia. Myśmy słyszeli bardzo dużo o Afryce i o krajach tam potrzebujących tych produktów rolno-spożywczych. Problem okazał się jednak taki, że zboże to pochodzące z Ukrainy, tańsze od produktów wytwarzanych przez polskich rolników z przyczyn oczywistych, bo mniej obłożone różnego rodzaju wymogami, które dotykają rolnika polskiego, który jest rolnikiem w Unii Europejskiej, a zatem ma cały szereg zobowiązań, także standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności, które musi spełnić. Więc siłą rzeczy to spowodowało, że ten napływ towarów z Ukrainy zatrzymywał się głównie niestety na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a potem okazało się także, że w innych województwach Polski. I trudno jest znaleźć rozwiązanie jednoznaczne, natomiast myślę, że przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zmuszony był wprowadzić zakaz wwozu tychże towarów, bo to był jedyny sposób, aby no też wywołać pewną refleksję ze strony organów Unii Europejskiej co do tego, że skala jakby napływu tego zboża jest tak duża, że dla krajów graniczących z Ukrainą jest to trudne do opanowania, bo przecież rzecz nie dotyczy tylko Polski, ale także Słowacji czy Rumunii.
Tutaj część obecnych koalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, wtedy mówiła, ten zakaz to jest takie gaszenie pożaru i cała sprawa została jakby za późno wyciągnięta do próby rozwiązania.
No, proszę też pamiętać, że ta materia, o której pan redaktor powiedział, jest delikatna, tak? Wszyscy mamy pełną świadomość tego, że Ukraina podjęła ogromny trud walki z agresorem rosyjskim i jakby rozumiemy też, że część terytorium, która nie jest objęta działaniami wojennymi, chce trwać i chce w jakiś sposób produkty rolne, które produkuje, no, eksportować. W związku z tym materia jest na tyle złożona, że po prostu Unia Europejska powinna znaleźć mechanizmy, które służą do dobrego rozwiązania tego problemu. Z jednej strony, tak jak wspomniałam, gdyby korytarze Solidarności były egzekwowane, czyli kraj docelowy, który jest zgłoszony na granicy zewnętrznej, czyli na granicy polsko-ukraińskiej, był krajem, który jest egzekwowany, to jest możliwe, bo odpowiednie służby, także służby celno-skarbowe, mogą zaplombować towar i on jedzie do kraju przeznaczenia bez możliwości jego rozładunku w innym kraju, na przykład na terytorium państwa polskiego, to pewnie by problem udało się w jakimś zakresie ograniczyć. No a z drugiej strony też trzeba by się zastanowić, czy w tych rozmowach przedakcesyjnych, które prowadzone są z Ukrainą, dla ukraińskich producentów nie należy nałożyć tych samych standardów i wymogów, które dotykają rolników, czy to Polski, czy też innych krajów unijnych. I być może wtedy ta konkurencyjność byłaby zapewniona, prawda, a przynajmniej równoważna.
To wszystko przed nami. Na razie rzeczywistość jest taka, że jeżeli chodzi o przejście w Medyce, protest rolników wznowiony, zobaczymy, jak on będzie przebiegał. To jeszcze o tym, co w kraju. Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wróciła, że tak powiem, do debaty publicznej. Próba wprowadzenia ich do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj jakby oprócz samego faktu też część komentatorów mówi, to politycznie Prawu i Sprawiedliwości niewiele przyniesie. Sama akcja w opinii tych komentujących ich części no nie była zbytnio udana politycznie, jeżeli chodzi o efekt. Politycy PiS, obaj przymierzani, takie są nieoficjalne informacje do startu do Europarlamentu. To jak pani patrzy na dalszy ciąg tej sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, pani poseł?
No myślę, że gdyby przede wszystkim koalicja rządząca jednoznacznie nie naruszyła przepisów prawa przy wygaszaniu mandatów obu panów posłów.
Oczywiście zdanie koalicji rządzącej jest diametralnie inne w tej sprawie.
To prawda, natomiast no trzeba powiedzieć, że uprawnienie prezydenta z 2016 roku zrealizowane poprzez akt łaski jest uprawnieniem, z którego prezydent miał prawo skorzystać i skorzystał. I teraz gdyby nie było działań następczych w postaci wyroku sądu w tej samej sprawie, w której doszło do aktu ułaskawienia przez prezydenta Polski, to w dalszej konsekwencji nie byłoby stwierdzenia przez pana marszałka Hołownię wygaszenia mandatu i cała sytuacja nie miałaby miejsca. Zatem myślę, że tutaj te przepychanki dotyczące sposobu interpretacji przepisów prawa zawsze kończą się źle, przede wszystkim dla państwa, dlatego że no jednak autorytet państwa, państwa prawa, państwa, które jest wiarygodne, zostaje w ten sposób narażony i myślę, że cała sprawa poza no, dramatem jednak tych dwóch panów posłów, co by nie powiedzieć, bo każdy z nich otrzymał taką ilość głosów, która dała mu możliwość osiągnięcia mandatu parlamentarnego. No i tak naprawdę ledwo rozpoczęły się prace parlamentu 10. kadencji, ten mandat im został wygaszony, więc to na pewno z ich punktu widzenia jest sytuacja bardzo trudna. To także z punktu widzenia prawnego jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, bo wywołuje daleko idące następstwa.
To podważa wiarygodność do państwa. Warto rozważyć projekt, ten pomysł Konfederacji pewnego resetu konstytucyjnego w dziedzinie jakby wymiaru sprawiedliwości. Bo prezydent nie mówi nie, PSL też nie mówi nie, być może dwa duże ugrupowania są na nie właśnie, przynajmniej na razie, ale może gdzieś tam ten pomysł warto jakby do debaty publicznej wprowadzić.
Na pewno jest to temat i propozycja warta rozważenia, natomiast pytanie, czy koalicja rządząca jest gotowa w tej chwili podjąć tego rodzaju rozmowy, bo w kontekście z takich obyczajów parlamentarnych, zwyczajów parlamentarnych mamy wątpliwości, czy w tej chwili jest to dobry moment na podjęcie tego rodzaju rozmów. Jesteśmy w dość trudnej sytuacji w parlamencie, dlatego że wielokrotnie nam się zdarza, że na przykład w trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia, w której jestem członkiem, też się to zdarzyło, ale Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Unii Europejskiej także następuje zarządzenie głosowania nad wnioskiem formalnym i nagle przewodniczący, gdy orientuje się, że nie ma większości głosów, przerywa głosowanie i zarządza przerwę, co jest niewątpliwie podważeniem wiarygodności także do samej strony rządzącej, no bo pytanie, czy można zaufać osobom, które proces głosowania są w stanie przerwać, bojąc się negatywnego dla siebie rozstrzygnięcia wyborczego. Więc wydaje mi się, że to jednak jeszcze jest za wcześnie.
Jaka będzie przyszłość, to oczywiście czas pokaże, a my, jeżeli chodzi o przyszłość, musimy kończyć tę dzisiejszą rozmowę. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Ewa Leniart była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję.